Radio Praga.
Now can all you men hear me?
Do innego świata. Audycja Agnieszki Zębowej.
Good morning, starshine. The earth says hello. You twinkle above us. We twinkle below. Good morning, starshine. You lead us
on. Dogramy.
Tak
co
jest,
trzeba.
Tak jest. No to zaczynamy.
Tak, już zaczynamy?
Tak, zaczynam oczywiście, nie szkoda czasu.
Słychać nas już?
Słychać nas. Nas. Już ja słyszę, to znaczy, że słychać.
A ja nie słyszę. A, słyszę. Już słyszę. Wszystko dobrze. Okej.
Okay. To się wytnie.
To się wytnie.
Dobrze. Witamy serdecznie, jak zwykle, niezwykle w audycji Do Innego Świata. Poza stałym składem, czyli Agnieszką Zemła i...
Pawłem Zemła.
Tak.
Mamy dzisiaj...
specjalnego gościa.
W ogóle wydanie specjalne.
No, tak. Oczywiście, tak.
Pani Dominika Zemer.
Tak. Większość ludzi zapewne kojarzy, ale na pewno znajdą się i tacy, którzy nie skojarzą nazwiska. W związku z tym powiemy, że gościmy dzisiaj światowej sławy śpiewaczkę, sopranistkę.
Nazywa się to sopran dramatyczny, tak?
Tak, dzień dobry, tak. Witam serdecznie. Bardzo mi miło gościć w tak wyjątkowym wydaniu. Tak. Dziękuję za zaproszenie.
Bardzo nam miło, dziękujemy bardzo, że znalazła Pani czas dla nas.
Dziękuję.
Okay. No, że znalazłaś czas. Bo
znalazłaś, no właściwie tak.
Tak. Jesteśmy po imieniu, w związku z tym, tak. Żeby już nie robić...
Nie komplikować.
Takich, nie okay. Komplikować, to od razu to trzeba to powiedzieć. Tak, korzystając z okazji, że jesteś i że masz określony typ głosu, prawda, to takie krótkie pytanie, czym się różni sopran dramatyczny od innych sopranów, bo są różne, jest i koloraturowy, i liryczny, prawda, różne, tak?
Dokładnie. Są różne rodzaje głosu i to wszystko jest uzależnione od tego, jaki rodzaj repertuaru wykonujemy. Na przykład głosy liryczne często wykonują na przykład opery takie jak opery Verdiego, powiedzmy, co tam, Rigoletto na przykład. Są głosy dramatyczne, gdzie szczególnie Verdi, taki dramatyczny, Macbeth na przykład, czy nawet wagnerowskie soprany, takie naprawdę potężne, ogromne, z dużą skalą głosu, ale też z pięknymi, okrągłymi dołami i piękną średnicą, więc to są takie głosy bardziej dramatyczne, koloraturowe, natomiast takie głosy bardziej lekkie, z niezwykłą skalą głosu, z pięknymi też górami. Ale są też takie opery, na przykład jak Traviata, gdzie są wymagane trzy soprany, aż są trzy akty. W pierwszym akcie wymagany jest sopran koloraturowy, ponieważ w tej arii pierwszej sempre libera, czyli zawsze wolna, no dochodzi wszystko do mi bemolle, czyli do S bardzo wysokiego. Potem w drugim...
Nie każda sopranistka da radę. Prawda?
Dokładnie, trzeba mieć w skali te dźwięki, taką lekkość tych dźwięków. I jest dużo koloratur też w duecie, na przykład z tenorem, z Alfredo. Potem jest drugi akt, gdzie wymagany jest sopran liryczny, czyli o pięknej barwie, ciepłej barwie, okrągłym dźwięku. I taki, znaczy ten liryczny sopran jest taki najbardziej wszechobecny, najbardziej, najchętniej wymagany przez wszystkich kompozytorów, jak Verdi, Puccini, Mozart również, czyli chodzi o taką frazę bel canto piękną, duże legato, piękno głosu. I w trzecim akcie, kiedy ta Violetta niestety umiera powoli, ten głos jest bardziej dramatyczny, czyli jest dużo dołów, jest dużo ekspresji, jest dużo realizmu tak zwanego, czyli po włosku verismo, czyli ta prawda sceniczna, jest dużo takich wręcz recytowanych dźwięków, krzyczanych po prostu. Tak samo jest też w Cyganerii, na przykład w ostatnim akcie, jak Mimi umiera.
A no właśnie. No to już mniej więcej wiemy co, o co tu chodzi w tym w tych określeniach.
To nie słuchacze,
tak?
Prawda? Bo też nie każdy jest też z operą.
No, umówmy się, nasi słuchacze to nie są specjaliści od opery, tak jak i my nie jesteśmy.
Chociaż nie
to
dobrze.
Nie, mówię tak.
Chodzi o to,
ogóle,
też przybliżyć, prawda?
Tak, oczywiście. Opera słucha się sercem tak naprawdę. Sercem to jest najważniejsze. Ja wolę na przykład mieć taką publiczność, która sercem słucha opery i emocjami czuje sercem niż intelektualiści, którzy by nam analizowali każdy dźwięk, bo to nie o to chodzi tak naprawdę. Na przykład Carmen, którą śpiewała Maria Callas, która była ponad wszystkimi, poza wszystkimi podziałami tak naprawdę, bo śpiewała jako sopran dramatyczny, liryczny, koloraturowy, a pod koniec życia też jako mezzosopran, więc ona była poza tymi schematami. Ja też jestem poza schematami, bo śpiewam dramatycznie, czasami koloraturowo, czasami lirycznie, czasami też partie mezzosopranowe. I właśnie Maria Callas, jak śpiewała Carmen, to była najbrzydsza Carmen, jaka istnieje, ale najbardziej realistyczna, najbardziej wierna prawdzie, więc przepiękna Carmen, najpiękniejsza, jaka istnieje. No
właśnie, chodzi o to, żeby przekazać prawdę. To
dokładnie, te emocje, prawda? To katarzys jest słynne, to jest bardzo ważne. Tak.
Po to się idzie też do opery, żeby popłakać.
Tak, ja dokładnie.
Te etykietki potrzebne są do papierów, prawda? Ktoś zapisuje, pani to jaki sopran? No to trzeba powiedzieć, się określić.
Dokładnie, tak, ale czasami warto wyjść poza te wszystkie schematy. Zauważam. Że w Włoszech często się wychodzi, raz się śpiewa, nie wiem, nawet raz muzykę barokową, raz współczesną, raz Mozarta, a za chwilę Verdiego.
Z barokową też miałaś przygodę w Stanach Zjednoczonych. Z orkiestrą barokową.
Ale i z muzyką metalową.
Z New Jersey.
To też wiem, tak.
A to w Polsce.
To jeszcze za czasów studenckich miałam taki zespół opera, metal, gotik, coś takiego. I nawet z Kloster Kellerem graliśmy jakiś koncert, tylko że oczywiście głos operowy i ciężkie gitary. Bo tak naprawdę nie ma takiej, te dwie estetyki muzyczne się gdzieś tam zazębiają tak naprawdę. Tak, ciężkie gitary, monumentalizm, tak naprawdę dramatyzm, operę i metalu. Bardzo lubię tę muzykę. Tak.
Na bardzo piękną nazwę miał ten zespół. Wishing Well.
Wishing Well.
Czyli życząc dobrze.
Dokładnie. Jakie sentymenty mi się tu otworzyły w sercu. O, kiedyś chciałabym jeszcze zaśpiewać coś takiego. Lubię takie klimaty.
A może się coś takiego przydarzy. Ja mam nadzieję. Miała propozycję. Ale to później.
Dobra, rodzą się ciekawe idee.
To zawsze na gorąco. U nas
zawsze na gorąco.
Ty nie wiem, czy Agnieszka zdradzała, że nasze wywiady to nie jest na zasadzie pytanie-odpowiedź.
To po prostu się to rodzi.
Taka rozmowa, w której się rodzą różne tematy, różne rzeczy.
Rozmowa po prostu.
Takie lubię najbardziej spontaniczne.
Tak, ja wiem, tylko że niestety mnie martwi to, że
mam mało czasu.
Takie rozmowy to są rozmowy na kilka godzin.
Na pewno, zdecydowanie.
Ale to chodzi o to, żeby właśnie był ten niedosyt, po prostu. Najważniejszy jest ten niedosyt, żeby potem jeszcze wszyscy prosili o jeszcze rozmowę.
Tak? Dokładnie.
Powiem się, że będzie okazja, mam nadzieję.
Z radości.
Tak, super.
Początki twojej, to tak już, żeby wrócić do historii, bo to zawsze wszyscy od historii zaczynają, historię znać trzeba, swoją zwłaszcza.
A jest bardzo bogata i naprawdę obfitująca.
Czytałem twój życiorys, to powiem szczerze, że mogłabyś nim obdzielić całą operę, prawda? Wszystkich członków zespołu.
Tak młoda istota, a tyle już dokonań, naprawdę.
Prawda?
Dziękuję bardzo.
Nieprawdopodobnie jesteś aktywna i to rok po roku. Nie to, że w jednym roku jakimś konkretnym, ale co roku jeździsz po całym świecie, dajesz koncerty, występujesz w rozmaitych teatrach, grasz role w operach.
Tournée też, tak.
Tournée na różne, od Chin po Stany Zjednoczone.
A
propos Chin. Jaki był odbiór w Chinach śpiewania? Bo śpiewałeś tam arię, prawda?
Tak, arie operowe. Tak, byłam tam 2 tygodnie, takie turne.
Bo przecież nie majteczki w kropeczkę.
Dokładnie, zdecydowanie. Arie operowe, to były koncerty. Zostałam zaproszona dzięki Stanom Zjednoczonym, bo tam poznałam dyrygenta Tomasz Chun-Yu-Chen, który tam dyrygował w Stanach, w Dallas, robił duży festiwal muzyczny, zapraszał solistów z Europy, natomiast orkiestrę miał ze Stanów Zjednoczonych. Kilka razy byłam na tym festiwalu, naprawdę świetny poziom artystyczny z tą filharmonią amerykańską i nagle poinformował mnie, że został dyrektorem artystycznym filharmonii w Zhuhai. No i zaprosił swoich solistów tym razem do Chin. No, ciekawie, było bardzo ciekawie, tylko bardzo intensywnie. Pamiętam, że podczas 2-tygodniowego tournée nie miałam ani chwili wolnej, po prostu przyleciałam po długiej podróży, zabrali mnie od razu już na próbę. Na drugi dzień myślałam, że będę mogła się wyspać, a to nie. O 6 rano już trzeba było być na nogach, żeby o 8 zacząć próbę, więc tak było dzień w dzień. No właśnie zero prawie. Coś po drodze zobaczyłam tam, ale tak naprawdę nie ma tej kultury. Tak, nie ma tej kultury tak naprawdę, bo tam jest jednak ten komunizm z kapitalizmem połączony. Zabijają własną kulturę. Oni kochają kulturę europejską. Bardzo, wracając właśnie do twojego pytania, bardzo ciepło przyjmują kulturę europejską. kochają operę, znają wręcz, są znawcami opery włoskiej. Bardzo dużo Chińczyków przyjeżdża do Włoch, żeby się uczyć opery. Belcanta włoskiego, na przykład paradoksalnie w tym roku do konserwatorium zarówno w Mediolanie, jak i w Padwie zostali przyjęci sami Chińczycy praktycznie. Włosi wręcz się burzą, że nie mają żadnego Włocha nie ma, nie dostali się właśnie, tylko Chińczycy. Bo się bardzo dużo uczą, są przygotowani super, tylko zabrakło mi trochę tej emocji jednak, tej emocji europejskiej, tego sentymentalizmu, do którego przywykli. Dla nich się liczą pieniądze, tak. To są takie, znaczy nie chcę nikogo obrażać, ale oni się sami uważają za takich robotów tak naprawdę. Super szybko grają na tych skrzypcach, orkiestry są super precyzyjne, ale brakuje jednak tej emocji, tej duszy takiej, której przywykłam we Włoszech, czy w Polsce, czy w Stanach.
Europejskiej duszy.
Tak, europejskiej głównie.
Czasem tak, że to coś, co mówią niektórzy muzycy, że wielcy muzycy, że czasami lepiej popełnić błąd, tak. Ale niech to ma duszę. Niż grać nutka w nutkę idealnie, precyzyjnie, ale jak
robot. Jesteśmy ludźmi, prawda? Tak, mamy prawo się też pomylić.
Oczywiście, że to
jest
tak.
Po prostu,
to jest takie naturalne, prawdziwe naturalne, wtedy.
Tak, oczywiście, że tak. Także tak. Jest mi to bardzo bliskie. Tak.
To dlatego to tak już od siebie dodam, że jak słucham muzyki, zawsze wolę słuchać nawet z odtwarzacza muzyki na żywo koncertowej niż z płyt,
studyjnych.
No w płytach studyjnych błędów nie ma. One wszystkie zostały wycięte, albo powtórnie zostało nagrane, wyczyszczone. Tak. Nie ma w ogóle mowy o żadnych pomyłkach tam, o żadnych nawet najdrobniejszych błędach. I to jest coś się traci.
Tak, traci się, bo na przykład jak ja nagrywam płytę, nawet Chopina nagrywałam, czy inne płyty we Włoszech, to każdy utwór nagrywam, w operze co najmniej, znaczy jest inaczej trochę, bo w popie wiadomo, wycinają tam i tak dalej, czyszczą, tam są te tunery i tak dalej, ale w muzyce operowej jednak nagrywałam całe arie czy pieśni, w całości absolutnie, ale kilka razy po prostu. Za pierwszym razem było najlepiej, bo ja wkładałam tą duszę, emocje. Za drugim razem już to było takie bardziej plastikowe i za trzecim razem już to musiałam po raz kolejny zaśpiewać, ale nie czułam już tego tak bardzo jak za pierwszym razem, więc prawie zawsze wybraliśmy tą pierwszą jednak ścieżkę. To było najlepsze, najbardziej prawdziwe, bo to już takie, ja wolę jednak live, na żywo spotkanie z publicznością, bo wtedy jest emocja, jest to katarzis. Jednak studyjne to nie jest to samo. No.
A co dopiero w czasie pandemii, to nagrywanie, prawda, zdalne.
No niestety, traciło to bardzo. Tragicznie, traciło bardzo. Czy to śpiewanie w maskach, na przykład pamiętam na Sycylii, bo było tragicznie, na przykład w Bergamo na początku i w Mediolanie, na północy Włoch generalnie było bardzo źle, ale natomiast dużo koncertowałam na południu Włoch, bardzo dużo koncertów miałam i w Puli, i na Sycylii, Kalabrii i tak dalej. I tam rzeczywiście, ale to było takie dziwne, bo na przykład chór śpiewał w maskach, my soliści bez masek, orkiestra grała w maskach, więc to było takie smutne wszystko niestety. Zabrakło tej ekspresji, nawet twarzy, mimiki, właśnie, prawda? Tak. Bo to jest też ważne, gramy też oczami, twarzą, ekspresją.
To tylko oczy zostały.
Tak, dokładnie.
Tak, a to nie zawsze widać.
Tak. Nie zawsze.
Zawsze na scenie, to gdzie są duże odległości zwłaszcza, między osobami, to ciężko, ciężko. No właśnie. Sycylia, ale twoim ulubionym miejscem we Włoszech jest, zdaje się, Padwa, tak?
To znaczy ja kocham każde miasteczko praktycznie we Włoszech, bo gdziekolwiek nie jestem, zawsze jest ciepło. Tak, piękne są, bo jest dużo kultury, sztuki i też publiczność ciepło przyjmuje. Na przykład mam takie osoby, które śledzą tą operę, czy do Turynu pojadę, to jest grupa osób, którzy zawsze są od lat na tych koncertach, czy w Mediolanie, w Rzym też mnie bardzo ciepło przyjmuje. Padwa jest sentymentalna, ponieważ tam zadebiutowałam w operze Cyganeria właśnie, jako Mimi, dlatego ta Padwa jest mi bliska, zawsze bardzo życzliwa. Tak samo Rzym właśnie. Rzym to jest jak mój dom po prostu. Jak jestem, to zawsze nie wiem, ciepło mnie przyjmują super, super ciepło i kochają i Polaków, i Polskę. Jan Paweł II nam bardzo dużo otworzył też we Włoszech. Jest niesamowity.
Tak, a propos Jana Pawła II, zdaje się, że wzięłaś udział w nagraniach tam wokalizy do filmu na cześć Jana Pawła II.
To było właśnie, nagrałam paradoksalnie do filmu też z hymnem włoskim, hymn włoski, o twórcy hymnu włoskiego. I też z Janem Pawłem II jestem bardzo związana, ponieważ mamy wiele koncertów, na przykład w Kapitolu w zeszłym roku, nie, w tym roku, to było w styczniu, mieliśmy taki duży koncert dla Jana Pawła II i to było niesamowite, bo tam byli właśnie na tym koncercie i politycy z jednej opcji, z drugiej opcji, wszyscy się jednoczyli w imieniu Jana Pawła II, to było niesamowite, niezależnie od jakiejś tam wiary opcji i tak dalej, każdy ma niezwykły szacunek do naszego
wspaniałego. No cóż, on po prostu lubił łączyć się
tak,
i to
tak,
chyba mu zostało po śmierci.
Tak, tak. Zdecydowanie.
O to chodziło, tak?
O to chodziło.
Że tak. W Polsce też my tutaj troszeczkę kłócimy między sobą, prawda, politycznie, zwłaszcza te nasze animacje polskie.
Troszeczkę. Tak, szczególnie w tym okresie.
To jeszcze przedwyborczym, tak, to tutaj teraz to się czuje po prostu, że ludzie jakoś są tacy bardziej wyczuleni na tego typu politykę.
Oczywiście, a tutaj my się trzymamy od polityki.
A słońce świeci dla wszystkich, prawda?
Dokładnie.
Ale my się trzymamy od polityki z daleka tutaj w radio.
Znaczy, wspaniale.
Przynajmniej w tej audycji.
Bardzo dobrze. Zgadzam się.
No wiadomo, mamy jakiś tam, prawda?
No, mamy poglądy, no, każdy ma.
Tak.
Natomiast co z tego?
Tak, natomiast tutaj chodzi o to, żeby...
Ale one są prywatne i tyle.
Mówić o twórczości, prawda? Bo też,
dokładnie.
Bo też śpiewasz dla wszystkich.
Tak, dla wszystkich, niezależnie od opcji, nie interesuje mnie to zupełnie. Każdy ma prawo, żeby te emocje
i
otrzymać.
O to chodzi właśnie.
Niezależnie też od statutu majątkowego, bo tak często się utarło, że na przykład, nie wiem, opera to jest sztuka wyższa dla elity i tak dalej. Wcale nie właśnie. Każdy ma prawo do opery. Właśnie bardzo mi się też we Włoszech podoba, że są często też bezpłatne takie koncerty dla wszystkich po prostu. Kto pierwszy zarezerwuje miejsce, to ma szansę przyjść. Sponsorowane przez rząd po prostu włoski, więc każdy ma szansę na tą edukację. Czy są czasami takie na przykład opery, gdzie są bardzo tanie bilety, więc też młodzi ludzie, studenci mają szansę, żeby przyjść, wyedukować się. Tak samo też w Stanach Zjednoczonych, zauważyłam, często są właśnie dla studentów bezpłatne bilety nawet. Jakieś tam drogie normalnie, ale bardzo tanie, czy bezpłatne dla studentów, więc to jest fajne, żeby... No sztuka jest dla każdego,
super.
Każdy ma prawo, bo niezależnie od statutu majątkowego, wykształcenia.
Tak. I to jest właśnie... I to mi przypomina oczywiście, jak zawsze w takiej sytuacji mi się przypomina Pretty Woman.
Tak.
I ta scena właśnie na nie wiem, czy oglądałaś.
Kiedyś, dawno temu, nie wiem.
I tam jest scena właśnie w teatrze, jak on ją zabrał do teatru na operę i opera oczywiście po włosku, wiadomo. Ona oczywiście włoskiego nie zna.
Ale przeżywała to bardzo.
I w pewnym momencie pokazują, i pierwszy raz w życiu. I pokazują, jak łzy jej ciekną po policzkę.
I to jest prawdziwa właśnie sztuka, ten przekaz sztuki. Niezależnie, czy znamy, czy nie znamy, ale no właśnie, to jest piękne.
Tak. Żeby właśnie te emocje wywołać w człowieku, tak? Żeby on to odczuł.
No chyba taki jest cel sztuki.
O to chodzi, tak? Żeby pobudzić, poruszyć.
Tak, to jest najważniejsze, też tak uważam.
To ona nie chodzi o to, żeby była estetyczna, tylko żeby właśnie pobudzała.
Tak, emocje właśnie.
Emocje budziła.
To jest najważniejsze.
Tak. Że człowiek to zapamiętał.
No, ale może nawet nie być estetyczna.
Dokładnie. No właśnie, może być bardzo realistyczna wręcz.
Tak.
Taka.
Tak. No. Gdzieś tam zaburzona nawet, tak? Że ona nie jest jakaś proporcjonalna, symetryczna, tak?
Tak.
Po prostu to też, ten symetryzm czasami się zaburza po prostu. A całość jest piękna w odbiorze.
Prawda.
O to chodzi. No to jest... Może dlatego, że trochę maluję.
Dusza artystyczna, to się wyczuwa od razu.
Tak, dużo maluję i pięknie maluję.
Pięknie,
no dobrze. Ja o mnie teraz.
Ale nie o to. Faktycznie,
malarstwo inspiruje bardzo do śpiewu też. Cudownie.
A żebyś wiedziała.
Naprawdę,
Odkąd zaczęłam bardziej malować, bo kiedyś tam...
To też śpiewam sobie.
Zamiotła to pod dywan trochę.
Czy wiadomo, że nie jakimś...
To zaczęła się interesować właśnie śpiewem.
Też pięknie, no właśnie. Inspirują się nawzajem te sztuki, synteza sztuk.
To po prostu otwiera człowieka.
Oczywiście, że tak.
To jest otwarcie, a śpiew otwiera bardzo.
Bardzo otwiera emocje, duszę, wszystko.
Tak. Tam, gdzie ludzie śpiewają, muszą być dobrze.
Też tak uważam, tak. Są czyste emocje, jest piękne. To oczyszcza. Jest to katarsis. Nie można udawać, jak się śpiewa. Jak się pięknie śpiewa, to nie ma jakiejś maski żadnej.
Tak. A ty śpiewasz pięknie.
Dziękuję.
Naprawdę. Tak jest. Ale poza talentem miałeś jeszcze dobrych nauczycieli, bo z tego, co wyczytałem, to w momencie, kiedy wygrałaś to stypendium w tym państwowym konserwatorium w Weronie, w 2000...
Sama nie pamiętam. Nie mam pamięci dodatki zupełnie.
A czego ja tu jestem?
Jesteście super przygotowani.
Spokojnie. Więc napisane jest 2006 rok, więc musi to być prawda.
Tak, na pewno.
2006 roku i takie nazwiska tam padają, jak no, niestety nieżyjący już Enrico De Mori.
Tak, cudowny mój
dyrygent,
maestro. Wspaniały.
Znakomity dyrygent wielu, wielu orkiestr od kilkudziesięciu lat, no, przez wiele dziesiąt lat brylował na świecie. Tak. Poza tym, a właśnie, bo to ją rozmawialiśmy o sopranach, no, pani Ferrarini.
O, też wspaniała, tak. Wielokrotnie śpiewała z Pavarottim. Cudowna też.
Ona z kolei jest określana jako sopran koloraturowy.
Koloraturowy. Wspaniale śpiewała i Gilde w Rigoletto i śpiewała w Napoju miłosnym Adine. Cudownie. Z Pavarottim. Jest takie słynne nagranie właśnie. Ona i Pavarotti z Arena di Verona.
No i właśnie nie wiem, jak określić panią Aleksandrę Pugliese, bo to jest omnibus. Ona tyle rozmaitych fakultetów, można powiedzieć, miała i prowadziła, że do tej pory, że gra na pianinie, na fortepianie i śpiew.
Tak.
I wiele innych. No.
Wspaniała też pani profesor, też bardzo we mnie uwierzyła. Ona mnie przekonała do tego Mozarta z kolei. Mówi, musisz śpiewać Mozarta, bo ja wcześniej tak niechętnie tego Mozarta. Zawsze Verdi, Puccini. Mhm. Zadebiutowałam Puccini, chciałam dramatycznie. A to odkryłam to piękno Mozarta. Ona mnie zaprowadziła właśnie do Salzburga. Też ukończyłam takie mistrzowskie kursy w tym, na Uniwersytecie w Salzburgu, w Mozarteum. No i bardzo mnie to otworzyło. I ten Mozart do tej pory jest mi bardzo bliski. On utrzymuje głos w
superformie. Czyli ta liryka jednak bardziej, znaczy też trochę.
Tak, tak, jak najbardziej. Kocham Mozarta. To jest mój ukochany nauczyciel śpiewu. Jak się śpiewa Mozarta, to głos jest zawsze świeży, zawsze w formie. Naprawdę, to jest najlepszy nauczyciel.
A jak się śpiewa pieśni Chopina?
Znaczy, nie są to proste pieśni, nie są proste, bo są napisane na, jak to powiedzieć, no prawie na mezzo-sopran, bardzo niskie są. Ja nagrałam tę płytę z maestro Franco Moro, znakomity pianista z Padwy. Też w Padwie nagrywaliśmy tę płytę, więc też mam kolejny sentyment, jak tutaj wspomniałeś. One są trudne, ponieważ są czasami bardzo, bardzo niskie, jak na mezzo-sopran. My utrzymaliśmy tą samą tonację, w której napisał Chopin. Wielokrotnie się transponuje do wyższych tonacji ze względu na to, jakie możliwości ma głos. Ja uważam, że jeżeli kompozytor napisał w danym języku, czy w danej tonacji, należy zachować tą wierność, ponieważ każda tonacja ma swój koloryt, prawda, swoją ekspresję. Jeżeli ja sobie zaśpiewam o ton wyżej, bo jest mi wygodniej, bo jestem sopranem, to już nie zabrzmi tak samo. Tak, stracę te doły z kolei, ten dramatyzm, ten koloryt taki ciemny. Tam jest taki utwór Leci liście z drzewa. Tam jest prawie całe wszystko takie recytowane na niskich bardzo dźwiękach. Jakbym to sobie zaśpiewała wygodniej, wyżej, to nie miałoby tego samego charakteru, więc utrzymaliśmy te same tonacje. Trudny jest ten Chopin, powiem, bardzo trudny. Te teksty są niezwykle emocjonalne. Do tej pory, jak je śpiewam, na przykład, nie wiem, ostatnio śpiewałam w Como Smutną rzekę, to tam jest właśnie o matce, która też wszystkie córki zakopała i tam parabola matki jako rzeki i tak dalej, więc no bardzo są dotykające, takie trudne to było emocjonalnie. Jak nagrywałam tę płytę, też bardzo tęskniłam za Polską, bo praktycznie rzadko do Polski przyjeżdżałam, już teraz dużo częściej.
Cieszę
się, otworzyło,
temu, tak,
ale był czas taki, że praktycznie w Polsce praktycznie mnie nie było, śpiewałam cały czas za granicą i we własnej ojczyźnie praktycznie nigdy, więc ten Chopin to był mój taki osobisty pamiętnik, żeby, nie wiem, żeby pokazać, że jednak za tą Polską tęsknię, że mam w sercu Polskę, że no te, i poetów polskich, kompozytorów, że mamy Chopina, żeby promować też Chopina wśród włoskiej publiczności i też amerykańskiej, na świecie właśnie, dokładnie. Chopina, Paderewskiego, też Moniuszkę. Mamy wybitnych kompozytorów. Bo zauważyłam jedną rzecz, że no, Chopin napisał piękną muzykę instrumentalną, która jest jednak grana, popularyzowana na świecie, a pieśni Chopina nie są jakoś promowane za bardzo. Nawet w Polsce mało kto zna te pieśni, a szkoda. Więc ja je promuję. Włochom też się bardzo podobają. Bardzo. Bo tam czasami Włosi wykonują te pieśni, ale jednak w języku włoskim to jest, jak jest jednak,
to
nie jest to samo.
Prawda?
Nie, traci ten koloryt. Znaczy po francusku śpiewają, to nie jest to samo.
Po polsku trzeba.
Po polsku, dokładnie.
Po polsku.
Tak, oryginalnie, Chopin, tak.
Oryginalnie, tak.
No teraz może z innej trochę beczki, bo twój repertuar, oprócz oczywiście rzecz jasna, no, arii operowych sławnych kompozytorów, no to jest dość oczywiste, bo albo rola, albo sama aria gdzieś na jakimś koncercie, ale oprócz tego twój repertuar jest taki dość ściśle określony. Ja powiem takie zdanie, które kiedyś mój stryj, który jest też artystą, rzeźbiarzem, wypowiedział i jestem bardzo ciekaw, czy się z nim zgodzisz, że powiedział coś takiego. Sztuka jest z nieba, z chmur.
O, tak, tak, oczywiście.
Koniec cytatu.
Pięknie.
No to oczywiście rozwinął. Oczywiście on to rozwinął potem i tak dalej, ale zapadło mi właśnie w pamięć. No, w jakimś wywiadzie telewizyjnym to powiedział. No i zapadło mi to w pamięć, bo jakby to jest ta kwintesencja no, tego, co on uważa, że
jest twórczością.
Że jest twórczością, że jest sztuką.
O tak, jak się jak najbardziej zgadzam. Piękne słowa.
Być najczystszym jakby przekaźnikiem, prawda?
Tego, o tak, co, tak, pomiędzy tego... tym właśnie... No, to...
no właśnie, bo tak. dlaczego poruszyłem tak. ten temat? Bo bardzo dużą część twojego repertuaru to są pieśni sakralne.
Też, tak, tak.
To są
tak.
uczestnictwa w festiwalach sakralnych, czy to w Krakowie, czy w innych miastach, prawda?
Tak,
czyli
tak.
czy to ma związek z tym?
Myślę, że tak, jak najbardziej. Piękny cytat i prawdziwy jak najbardziej, bo czasami jak ja śpiewam muzykę sakralną, właśnie na przykład Rekwiem Mozarta, wydaje mi się, że to nie ja śpiewam. Otwieram usta i to samo jakoś płynie, jakby poprzez, nie wiem, jakąś metafizykę, jakby jakieś anioły wstępowały we mnie.
Metafizyczne.
Naprawdę, metafizyczne. Wydaje mi się, że ja, bo czasami jestem tak zmęczona, na przykład, nie wiem, i lecę do Stanów Zjednoczonych i od razu na drugi dzień, bo już nie ma takich czasów, że można sobie wypocząć, potem kilka dni prób, czy od razu być super przygotowanym, jedna próba i czasami się wchodzi na scenę i to dużą scenę, więc no jest bardzo, trzeba mieć tą koncentrację i tak dalej. Czasami jestem mega zmęczona, więc nie wiem, czy jestem na ziemi, czy mnie nie ma, ale nie wiem, otwieram usta czasami i po prostu samo to płynie jakoś. Wydaje mi się, że to nie ja śpiewam, że jakieś anioły mi pomagają. Czasami przed koncertami mówię właśnie, anioły, pomóżcie mi, żeby ten głos brzmiał. I one pomagają, jakoś się czuję naprawdę, wierzę w to wszystko, ten świat taki duchowy. Bardzo to pomaga. Więc piękny cytat, zgadzam się.
Tak samo mam czasami wrażenie z pędzlem.
No właśnie, jakbyście to nie wymalowali, tylko jakby ktoś wam tak, wstępował, pomagał. Coś tam jest. To jest chyba prawdziwa sztuka.
Tak.
Tak, często bywałaś też w Wiedniu, bo tam wyczytałem właśnie, że no już pomijając kwestię, że tam też dostałaś Złote Sowy.
O, dziękuję, jak miło. Wiele lat temu. Tak.
Od Polonii.
Bardzo miło. Tak. Taka Jadwiga Hafner, cudowne. Tam przyznają nagrody właśnie intelektualistom z Polski, artystom. Tak, którzy na świecie działają.
Działają, tak.
No tak, głównie na rzecz Polonii.
Na rzecz Polonii,
którzy się przysłużyli promocji Polski na świecie, tak? Polonii, Polski na świecie.
Piękna idea, jak najbardziej.
No, to super, no dlatego bardzo dobrze, że Polska jako państwo też brała udział jakby w fundowaniu tej nagrody.
Tak.
Mam nadzieję, że będziesz w Polsce częściej.
Mam nadzieję również. Dziękuję bardzo.
No właśnie, korzystając, bo to jest nagrywane.
Bardzo odświeżające.
Więc się nie wyprzesz, jakby, jeżeli złożysz obietnicę, czy składasz obietnicę, że jeszcze kiedyś do nas zawitasz?
Z radością. Tutaj mówię ze szczerym sercem, bo się tutaj dobrze czuję naprawdę. Jest dobra energia, cudownie, naprawdę. Ja czuję od razu, jestem bardzo wrażliwa.
Pamiętaj, że to zostało nagrane.
Wiem, zostało nagrane.
Nie wyprzesz się.
A twoim miastem rodzinnym jest Wrocław.
Wrocław, dokładnie. Tak,
właśnie.
Tak.
To właśnie mieliśmy wspomnieć jeszcze, tak, bo niedawno były tam uroczystości jubileum Virtualia Art, takiego stowarzyszenia, pani Iwet Popławska. I byłaś tam zaproszona i też dostałaś nagrodę.
To
też jest Towarzyszenie Polonijne. I we Wrocławiu tak było dziesięciolecie i ty też tam wystąpiłaś. Miałam okazję cię posłuchać też. I pani Elżbieta Dedek, pani profesor Elżbieta Dedek akompaniowała.
Wspaniała pani profesor. Tak. No właśnie, Iwet, pozdrawiamy cię serdecznie. Niesamowita kobieta, charyzmatyczna. Kobieta wulkan po prostu. Kobieta, tak, która
wiemy.
Nie... No właśnie, zauważyliście też. Która działa jak 1000 osób naraz po prostu. Porusza niebo i ziemię. Nie wiem, jak ona to robi.
Tak.
Energia niesamowita. Też na pewno skądś. Robi piękne rzeczy, łączy ludzi, promuje Polskę na całym świecie. No, coś cudownego po prostu. Promuje sztukę, kulturę. Wspaniała osoba, więc ją pozdrawiamy serdecznie, oby działała dla nas. Jak najdłużej, dokładnie. Tak. I też panią profesor Dedek też pozdrawiam. Wspaniała pianistka. To też było takie metafizyczne spotkanie zupełnie. bo ja zapytałam właśnie Iwet, kto mi zakomponuje na tym koncercie w Oratorium Marianum. Ona mówi, a jest pani profesor Dedek. Tam ja wysłałam jej nuty, byłam wtedy we Włoszech. Pani profesor powiedziała, o nie wiem, czy będę w stanie to zagrać. Proszę dać chwilkę, zobaczę. Mówię, spokojnie, przyda pani, to jest nic. No i tak się bała, obawiała się. To jest właśnie ta różnica. Prawdziwi muzycy, tacy wielcy artyści zawsze mają jakieś wątpliwości. Może nie dam rady, może... I zagrała cudownie, naprawdę. Był taki feeling niesamowity. A często osoby może mniej utalentowane czasami jakoś tak się wywyższają i tak. Uważają, że nie mają sobie nic do zarzucenia. To jest wieczny rozwój. Sztuka nie ma szczytów tak naprawdę. Tak. Może więcej dalej, nigdy nie jesteśmy na szczycie.
Im dalej, to tym czasami się wydaje, że coraz więcej jest.
Dokładnie, coraz więcej. Droga jest jeszcze bardzo długa przed nami, nieskończona. I
to jest... Tak, to jest właściwie wieczny rozwój.
Tak, wieczny rozwój.
Tak jest człowiekiem, tak jest życiem tak, po prostu tak. Człowieka. Uh-huh. Że właściwie jak się przestajemy rozwijać i uważamy, że już wszystko jest tak skończone, no to jest właściwie koniec tak,
tak,
naszego
tak,
życia. Po prostu przestajemy się dalej coś ze sobą robić, tak?
Kto się nie rozwija, to się zwija.
To się zwija.
Dokładnie.
Nie ma tutaj takiego punktu spoczynkowego.
Dokładnie.
Po prostu trzeba cały czas coś ze sobą robić.
Tak, tak.
Coś nowego szukać w sobie. Zawsze coś tam się znajdzie jeszcze.
Jak najbardziej. Dokładnie.
A właśnie, a propos nowych rzeczy, to w trakcie swojego tournée po Stanach Zjednoczonych w 2013 roku miałeś taką przygodę. Powiem tak, nam wszystkim śpiewanie operowe kojarzy się albo a cappella może być, albo z orkiestrą symfoniczną, no w najgorszym wypadku z jakimś małym zespołem, jakiś kwartet, jakiś tam sekstet, coś w tym rodzaju, tak? Ale jak można śpiewać operowo z gitarą?
O tak, ależ można i to jest piękny prawda? Instrument. Tak, tak, odkryłam go kilka lat temu. No i nagrałam dwie płyty też z gitarą klasyczną. Mauro Giuliani, no cudownie, pisał po prostu arie operowe na gitarę właśnie i sopran. Cudownie pisał, naprawdę. I teraz współpracuję od jakiegoś czasu z takim gitarzystą hiszpańskim, wirtuozem Hernan Navarro. Genialne, po prostu mieliśmy też koncerty w Hiszpanii. On teraz w Argentynie ogromne sukcesy odnosi z Argentyny. Cudownie gra, no jest po prostu absolutny wirtuos. No i pięknie to brzmi z gitarą, naprawdę. Ta gitara inspiruje. No i...
Czy jakiś ewentualnie... Nie, bo ja myślę, że naszym słuchaczom fajnie byłoby któregoś dnia przybliżyć właśnie takie nagranie.
O, to chętnie, prześlę może jakieś linki. Oczywiście, że tak, tak, jak najbardziej.
Dlatego, że no bo to trudno sobie jakoś tak, mamy pewne schematy myślowe, które towarzyszą przez całe życie i tu gdzie, no, opera i gitara.
O, tak,
mamy
też najbardziej,
muzyka, która na gitarze gra Chopina, prawda?
Fantastycznie. Tak, też można, to też jest, oczywiście.
Radek Chiralski też był u nas.
Radek Chiralski, tak. No, tak, zresztą tak, w Weronie koncert. Chopin Loves Rock.
A, ciekawy projekt, nie słyszałam o tym.
Także
nie, czy Rock Loves Chopin. Rock Loves Chopin, tak.
Ciekawy projekt, no.
Bardzo, świetny projekt z różnymi muzykami.
To brzmi, naprawdę.
Grał Chopina, zresztą...
Też możemy przesłać.
Zresztą na niektórych nagraniach z Olejniczakiem wspólnie. Na Olejniczach oczywiście nie na gitarze.
Tylko na fortepianie.
Na klawiszach, a na fortepianie, a na Radek na gitarze elektrycznej. Tym, że elektrycznej, nie klasycznej.
A świetnie, ciekawe połączenie. No,
ale rewelacyjne.
Wow, bo Chopin jest taki bardzo...
Jest melodyjny, aczkolwiek z rytmem u niego na bakier. Kompletnie.
Potem są te rubata słynne, tak zwane. Tutaj się przyspiesza, tutaj się zwalnia i tak dalej.
Właśnie. To trochę wybija z rytmu.
Tak, troszeczkę tak.
Ale to też jest dobre, bo to też jakby skupia uwagę. Paradoksalnie, prawda?
Że
jakby
tak.
Dobry trening.
O, jak najbardziej.
Skupienia uwagi też.
I też na jazzowo często wykorzystują tego Chopina. Na przykład wiem, że w tym, gdzie to jest, w Chicago robią taki festiwal Chopin na jazzowo. I tam właśnie Polonia organizuje to. I ciekawe.
Bo to mnie ciekawi.
Jest właśnie tam to trio Jagodziński też przyjeżdża co roku.
Na jazzowo to mi bardziej pasuje niż na rokowo,
Na rokowo jeszcze nie słyszałam. Ciekawa jestem, z chęcią posłucham.
Polecam, bo jest na YouTubie sporo kawałków.
Myślałem też linki.
Dziękuję.
Doradka, tak.
No fajnie się bawić formą, bo nie ma tutaj schematów, szablonów. Sztuka jest wolna.
Tak samo jak portretem. Można portret namalować na bardzo wiele różnych sposobów.
Oczywiście, według własnej tam wizji.
Niektórzy uważają, że musi być idealny.
realne podobieństwo uchwycone, a czasami po prostu interpretacja postaci, tak? To też nie zawsze. Ale to też ludzie do tego bardzo różnie podchodzą i dobrze, bo każdy ma swój gust, prawda?
Dokładnie.
I się podoba.
No właśnie, tylko że jak popełnisz błąd, mogą cię spalić.
No tak.
Są tacy tak zwani puryści.
Puryści, że musi być wszystko idealne, prawda? I dokładnie.
Ale kto zostaje purystą? Purystą, na przykład tak się śmiejemy w operze często, kto zostaje purystą, takim krytykiem purystą? No to są ludzie, bardzo często, rzeczywiście tak jest, bo tak analizując, osoby, które się nie dostały na wydział wokalny, chciały śpiewać i nie udało się, bo zabrakło głosu, talentu, więc potem poszli na taki wydział, jakiś tam teoria muzyki, albo tam się nawet nie dostali często, więc poszli na wydział edukacji muzycznej bardzo często, nie krytykując, bo to też jest potrzebne.
I teraz krytykują
innych. I teraz krytykują, dokładnie, to jest właśnie tak, tutaj. Jakby, właśnie. Więc, no to tutaj nie ma, niech sami też pokażą, zaprezentują.
Ale nawet wśród nie muzyków myślę, że bardzo dużo jest takich opinii, że jak Chopin, to musi być fortepian, na fortepianie.
Tylko i wyłącznie.
Jak coś tam, to... czyli tacy właśnie puryści. Mm-hmm. Wtedy ich świat jest bezpieczny, jest poukładany, nic ich nie zaskoczy.
Tak. Warto z czasami zaryzykować. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Czasami trzeba się oderwać.
Na odrobinę interpretacji, jakiejś improwizacji trzeba tutaj też czasami.
Prawda? Coś nowego, świeży, jakiś tam oddech.
Co tam sobie zmienić nawet czasami, tak?
Oczywiście.
Czy oni zauważą, tak?
Tak. A Chopin na przykład, nie wiem, Chopin na salonie się spotykał z Listem we Francji, w Paryżu i on interpretował jego dzieła i też sobie tam własne jakąś interpretacje, jakieś parafrazy wkładał swoje, więc... To byli otwarci ludzie tak naprawdę.
No oczywiście, że tak.
No i tak, i będziemy niestety musieli kończyć tę część, bo jest 17.
Tak.
Tak miło było tutaj.
No właśnie, do tej 18:00 tak.
Taka tematyka to
taka
można.
Tematyka.
To jest nieskończoność.
Dokładnie,
można. Ale
pięknie.
Ale jeszcze to poczucie do setu. Może coś wymyślimy, żeby jeszcze kontynuować.
Będzie okazja na pewno.
Tak, bo to poczucie nie do setu jest ważne. Tak? Żeby wszyscy czekali teraz na kolejną rozmowę. Mam nadzieję, że tak będzie.
Tak.
Bo teraz też jeszcze oczywiście będziemy dalej... włączać nagrania.
Tak, jeszcze będziemy, w niedzielę to już będzie z muzyką, a poza tym będzie tę audycję z samą muzyką, ewentualnie, No, ale na razie naprawdę musimy kończyć, bo nas zaraz zabiją.
Redaktor prowadzący.
Damian, nas zlinczuje. Także bardzo serdecznie dziękujemy.
No po prostu to tak szybko, jak zbliża.
Może tak miło, naprawdę, jak są miłe spotkania, to jest zbyt szybko.
To zawsze zbyt szybko kończy, niestety, ale wierzę, że jeszcze będzie
mamy nadzieję na więcej.
I
zgodnie z zapowiedzią Agnieszki przechodzimy do drugiej części naszej audycji, tej muzycznej, ponieważ jak wiadomo, audycja jest słowno-muzyczna, więc musi było słowo, teraz będzie muzyka. Muzyka czyja? No rzecz jasna, muzyka będzie w wykonaniu Dominiki Zamary. A więc będą to pieśni, arie z rozmaitych koncertów, w których Dominika uczestniczyła.
Tak więc zgodnie z zapowiedzią będziemy prezentować teraz po kolei w kilku panelach utwory wykonywane przez Dominikę Zamarę. I tak w tym panelu po kolei Puccini La Bohème, potem Pergoresi, Vidit sum dello stabat mater i następny również Pergoresi, Aserpina penserere te.
Si mi chiama. Mi piacciono Thank you.
Teraz kolejne dwa utwory, tym razem Dominika Zamara, sopran, Adam Sychowski, fortepian i Bellini, Marendi pur contento, a następny będzie znowu Dominika Zamara, sopran i Amadeo Carocci, gitarra. I tutaj Giuliani, Lady More Amor non ama, opus 95.
Oh,
uffici dal pensier, e ormai soppesca il ciglio agli uffici dal pensier, e ormai soppesca il ciglio agli uffici dal pensier.
Kolejny panel trzech utworów w wykonaniu Dominiki Zamary, tym razem jej ukochany Mozart. Pierwszy to Missa in Si Agnus Dei, kolejny koncert Busan, Południowa Korea, i trzeci Ach, Chi mi dice mai. Z opery.
Thank you. Thank you.
I kolejna część, tym razem Dominika Zamara i pieśni Chopina. Przedstawimy ich 4, a tak w ogóle powstało ich 19, przynajmniej tych znanych, które oczywiście nie zostały wydane za życia autora, ale po jego śmierci, co też nie oznacza, że są to utwory marginalne, są bardzo istotne i ważne. Chopin sięgał do poezji polskiej, do polskich poetów, takich jak Stefan Witwicki, Bohdan Zaleski, Adam Mickiewicz, Zygmunt Krasiński, Wincenty Pol i Ludwik Osiński. Wincenty Pol to piosenka litewska. To jedyny właściwie, to jedyna piosenka, która to jest przekład z ludowego tekstu litewskiego. Bardzo różnie określano pieśni Chopina. Niektórzy nazywali je piosenkami, inni pieśniami, jeszcze inni no tak dość lekceważąco może do nich podchodzili, ale tak naprawdę myślę, że nie wolno do tego w ten sposób podchodzić. Dlatego chcemy przedstawić 4 pieśni. Można by było o tym pewnie dużo więcej opowiadać i mówić, ale chyba najlepiej opowie o tym Dominika Zamara, wykonując je po prostu. A przedstawimy, jak wspomniałam, 4. Pierwsza to będzie Życzenie, kolejna Gdzie lubi, następna Nie ma czego trzeba i 4 to będzie Wiosna. Zapraszamy serdecznie.
Zapraszam na scenę Dominika Zamarę, sopran dramatyczny. Na fortepianie towarzyszy jej Gianfranco Messina, a na skrzypcach Tetiana Fedewicz, a w repertuarze Fryderyk Chopin.
Gdybym ja była słoneczkiem na niebie, świeciłabym jak tylko dla ciebie, ani na wody, ani na lasy, ale po wszystkie czasy pod twym okienkiem i tylko dla ciebie. Gdybym w słoneczko mogła zmienić siebie. Gdybym ja była ptaszkiem z tego gaju, nie śpiewałabym w żadnym obcym kraju, ani na wody, ani na lasy, ale po wszystkie czasy pod twym okienkiem i tylko dla ciebie. Czemuż nie mogę w ptaszka zmienić siebie? Lubi gdzie niebieskie oko, lubi gdzie i czarne oko, lubi gdzie wesołe pieśni, lubi gdzie i smutne pieśni. Sama nie wie, gdzie lubi, wszędzie wszędzie.
śpiewać byłoby Bogu w cudzej pustce śniłbym jak w domu kochać, a kochać i nie ma kogo śpiewać, ach śpiewać.
Oczywiście nasz rodzimy Moniuszko w wykonaniu Dominiki Zamary, Sen. Zapraszamy. Thank you.
słowa, szczęśliwą bądź i bądź mi zdrowa. I pobiegł w dal, gdy wyrzekł to. Leci w przestrzeni pustą i ciemną, i kwiat i mi wskazuje w dal. Kaj osłabne drżą nogi pada mną, milknie głos, bo tu mi żal. Drga serce od bólu strasznego, droga zmienia się w panie but. Próżno chcę zawołać na niego, głos wieńki zmienia żal i trud. On spogląda, łzy roni, bieg wstrzymuje. Każesz tak, on rzekł, służę ci. Szmer skrzydeł nad głową swą czuje. On był aniołem i zniknął mi.
Na zakończenie, bo oczywiście można mieć wspaniałe wejście, ale też zauważalne są wyjścia i zakończenia audycji też są bardzo istotne. Można czasami nie słuchać tego, co po środku, a włączyć sobie początek i koniec. Więc na zakończenie chcielibyśmy przedstawić pewnego poetę, pana Antoniego Baltusa, który ośmielił się rzucić wezwanie duchowi Fryderyka Chopina. Podobno Fryderyk Chopin stwierdził, że nie da się napisać słów pieśni do jego muzyki. A pan Antoni ośmielił się to zrobić. I chcielibyśmy przedstawić dwa utwory. Pierwszy to jedna z niesłyszanych wcześniej i wzruszających pieśni Chopina, Pada deszcz, preludium e-moll op. 28 numer 4, a następna Ptaszku mój, preludium des dur op. 28 numer 15. Zapraszamy serdecznie.
Yeah. Dnia. Pomóż mi, popróbuję. bliski, ja i ty. To obietnica wśród chmur ćmi. Czy syny?
Mam nadzieję, że ta propozycja ostatnia się Państwu bardzo podobała z naszej strony. Zaskakująca, niesłyszana nigdy wcześniej. Być może jeszcze mało popularna, ale już niedługo będzie popularna.
Znaczy, sama muzyka jest popularna, tak. Tylko nie w formie pieśni.
Nie w formie pieśni, tak jak było wspomniane wcześniej. No, rękawica rzucona duchowi Chopina. Nie wiem, co na to powiesz, Dominiko, ale myślę, że też ci się to spodobało.
Myślę, że zanim duch Chopina się ogarnie, Dominika podejmie tę rękawicę i pociągnie dalej temat.
Tak, i zaśpiewa. Czekamy oczywiście, serdecznie dziękujemy za tę audycję. Dziękujemy bardzo Dominice Zamarze za udział w audycji. Mamy obiecany dalszy ciąg, kontynuację, bo jest niedosyt, ogromny niedosyt. Mam nadzieję, że nastąpi to wkrótce. Tak więc... Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego, żegnamy się ciepło, jak zwykle za tydzień.
Kolejna audycja.
Kolejna audycja o tej samej porze.
W niedzielę.
W niedzielę.
Od godziny 11.
Tak jest.
Pozdrawiamy serdecznie.
Dzisiaj bez utworu kończącego, bo dawka muzyki była tak duża.
Oszałamiająca, operowa.
Tak, tak. Więc... Trudno byłoby coś dobrać.
Tak, myślę, że trzeba odsłuchać po prostu sobie jeszcze raz i jeszcze raz, bo to naprawdę klasa światowa. Tak. Po prostu.
A więc do usłyszenia, żegnają Was.
Agnieszka Zemła, Paweł Zemła. Wszystkiego dobrego.
Radio Praga.